Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnimy o naszym rodaku, Andrzeju Poczobucie, który obecnie znajduje się w nowopołockiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Wsparcie rosyjskiej agresji na Ukrainę przez Aleksandra Łukaszenkę.
Łukaszenka pozostaje marionetką Putina.
Szósty zjazd Polonii i Polaków za granicy w Warszawie.
Związek Polaków na Białorusi, mimo ogromnych represji ze strony reżimu Łukaszenki, podtrzymuje polskość.
Obecny stan i możliwości renowacji zabytków dawnej Rzeczypospolitej na Białorusi.
Częstokroć, zwłaszcza obiekty sakralne, znajdują się w nie najlepszym stanie.
Kiedyś kłamstwo miało gorzki smak, kiedyś podłość miała gorzki smak. Gry zasady zmienił czas, dziś uderza nocą z tyłu we mnie w nas. Kiedyś przyjaźń miała stali moc, kiedyś miłość miała stali moc. Gry zasady zmienił czas, dzisiaj zdrada w domu czeka nas. Dzisiaj podstęp jest w cenie, uśmiech ma na twarzy, nóż w rękawie trzyma. Żeby żyć, naucz się być podłym, gdy chcesz żyć. Sprawiedliwych mija czas, dzisiaj prawy człowiek śmieszy, śmieszy nas. Dzisiaj przyjaźń ma gorzałki moc, dzisiaj miłość ma gorzałki moc. Kiedy szczerość ci się śni, zdrada obok ciebie w łóżku śpi. Dzisiaj podstęp jest w cenie, uśmiech mi na twarzy, nóż w rękawie trzymaj.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut będzie odbywał karę pozbawienia wolności w nowopołockiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Więzienie jest znane jako jedno z najbardziej rygorystycznych i ciężkich na Białorusi. Znajduje się w odległości 500 km od Grodna, rodzinnego miasta Andrzeja Poczobuta, na północy kraju, w obwodzie witebskim. W tym miejscu przybywa około 100 więźniów politycznych, wśród których m.in. są były kandydat na prezydenta Wiktor Babaryka oraz dziennikarze Igor Łosik i Andrzej Kuzniczyk. Polacy z Białorusi, a także przedstawiciele białoruskiej diaspory, którzy uciekli od prześladowania białoruskich władz, zebrali się przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku, żeby wesprzeć niewinnie uwięzionego rodaka. Podobne akcje Solidarności są organizowane co miesiąc, odkąd został aresztowany dziennikarz. Miejsce, w którym Andrzej Poczobut będzie odbywał karę, świadczy o stosunku białoruskich władz do niego i polskiej mniejszości w kraju, uważa wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
Jest po prostu wywierana presja na Andrzeju za jego pozycję niezłomną, za jego postawę, ponieważ jedna z najgorszych kolonii w Nowopolsku z bardzo niedobrymi warunkami, także to wszystko nas bardzo niepokoi, no i będziemy się starać monitorować sytuację Andrzeja i pilnować, żeby nie stało się z nim tam żadnej szkody.
Na początku lutego sąd łukaszenkowski skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Dziennikarza oskarżono o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz za wzywanie do sankcji na szkodę Białorusi. Oprócz tego Polak okazał się na tzw. białoruskiej liście terrorystów, a od niedawna został także wpisany na listę skłonnych do ekstremizmu i innych destrukcyjnych działań. Rosja nadal prowadzi zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Armia Putina codziennie ostrzeliwuje obiekty cywilne. Wieczorem 27 czerwca w centrum miasta Kramatorsk spadła rosyjska rakieta balistyczna Iskander, która uderzyła w popularną w tym mieście pizzerię. Prokurator generalny Ukrainy Andrzej Kostin poinformował, że wśród ofiar są m.in. 17-latka i dwie 14-letnie siostry-bliźniaczki. Jednocześnie Rosja próbuje bronić się przed ukraińską kontrofensywą oraz wewnętrznymi konfliktami wojskowymi. W minionym tygodniu założyciel najemniczej grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn, oskarżył m.in. ministra obrony Siergieja Szojgu o przeprowadzenie ataku rakietowego i artyleryjskiego na obóz szkoleniowy wagnerowców i rozpoczął Marsz Sprawiedliwości. 25 tysięcy najemników zajęło kilka miast, przejmując kontrolę nad obiektami wojskowymi i lotniskami. Gdy oddziały były 200 km od Moskwy, Prigożyn nagle oświadczył, że zawraca swoje wojsko i wyjeżdża na Białoruś. Taką decyzję podjął po rozmowie z Aleksandrem Łukaszenką. Na razie nie wiadomo, gdzie będą rozmieszczeni żołnierze grupy Wagnera, większość z których składa się z więźniów osądzonych za ciężkie przestępstwa. Jednak prawdopodobnie przyjmie ich Łukaszenka, mówi przedstawiciel białoruskich sił demokratycznych Paweł Łatuszka.
Łukaszenka pozostaje marionetką Putina i był technicznym elementem w tej grze, żeby złagodzić nastroje Prigożyna i żeby Prigożyn zrezygnował z planów ataki na Moskwę. Łukaszenka oczywiście będzie starał się o wykorzystanie tej sytuacji w swoich własnych interesach.
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę do 4 czerwca 2023 roku na Ukrainie zginęło prawie 9 tysięcy cywilów, a ponad 15 tysięcy zostało rannych. W sprawozdaniu jest podkreślone, że rzeczywista liczba ofiar jest znacznie wyższa, ponieważ otrzymywanie informacji z niektórych miejsc, gdzie toczą się walki, jest zatrudnione. Od 29 czerwca do 2 lipca w Warszawie trwa 6 zjazd Polonii i Polaków z zagranicy, organizowany przez Radę Polonii Świata i Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz objęty patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. To wydarzenie jest okazją do przeprowadzenia bilansu tego, co udało się zrobić w ciągu minionych lat w środowiskach polskich mniejszości narodowych. Podczas zjazdu omawiano m.in. działalność polskich organizacji za granicą, rozwój sportu polonijnego oraz rolę kultury, oświaty i duszpasterstwa. Jednym z głównych celów tegorocznego zjazdu Polonii jest solidarność z Polakami na Ukrainie, gdzie trwa wojna, oraz z polską mniejszością na Białorusi, która znajduje się pod nieustanną presją władz, a jednak zachowuje swoje tradycje, twierdzi przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska Henryk Kowalczyk.
Nadal Związek Polaków na Białorusi, mimo ogromnych represji ze strony reżimu Łukaszenki, podtrzymuje polskość, nie poddaje się, ma nadzieję, że kiedyś Białoruś dołączy do rodziny krajów europejskich i Polacy mieszkający na Białorusi będą mogli swobodnie się poruszać po Europie, również odwiedzać Polskę, czego im bardzo, bardzo wszyscy życzymy.
Pierwszy światowy zjazd Polaków za granicy odbył się 14-18 lipca 1929 roku w Warszawie. Uczestniczyło w nim 98 delegatów z 18 krajów oraz 5 z wolnego miasta Gdańska. Podczas zjazdu powołano reprezentację emigracji, Radę Organizacyjną Polaków za granicą. Znaczącą rolę przy odbudowie tradycji zjazdów już w wolnej Polsce po roku 1989 odegrało Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Między świtem a mgłą między okiem a łzą. Świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Znajdzie się słowo na każde słowo, znajdzie się wiara na każdą wiarę, znajdzie się robak na każdy owoc, na świece ogarek, znajdzie się wina na każdą karę, znajdzie się niechęć na każdą chęć, na każdy umiar, brak umiaru, na każdą dłoń, pięść. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość, na każde niebo, piekło. Na objawienie będzie ślepota, a na głuchotę dzwon. Na każdą wierność zapach złota, na każde życie zgon. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Dzieje przepaść. Na każdą pamięć jest inna pamięć, na każdy język język, na każdą tarczę miecz i ramię, na każdą wolność więzy, na każdą świętość jest bluźnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzrysz, na każde serce ktoś bez serca, na każdą boskość krzyż. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Przepaścią, tą rozpadliną, tylko nabierać tchu. Na takiej grani, kto jest bez winy? Ty tam, ja tu. Nic tylko szukać, szukać w otchłani ścieżek, mostów i bram. Byle nie zatrzeć granic. Kto tu, kto tam, kto tu, kto tam, kto tu, kto tam? Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Gdzie przepaść.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
По Другій війні світовій дуже часть польського дідництва культурового знайшлася на території обичної Білорусі. Нестети в тим часі вілі забитків попадло в руїни. Панство дбало їм тільки ніктуре, найбардій спектакулярні об'єкти. Хоч вілі забитків на Білорусі потребує реновації, мові Міхал Міхальський з Народового інституту польського дідництва культурового за границею Полоніка.
За об'єкти спільного дідництва культурового, бо так їх хочемо трактувати, а затим дідництва kulturowego historycznej Rzeczypospolitej Polski oraz jej współczesnych wschodnich sąsiadów Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, częściowo również Mołdawii stanowią symbol naszej wspólnej przeszłości. Jeśli chodzi o Białoruś, to większość tych obiektów no niestety nie jest w najlepszym stanie. Te, które znajdują się na historycznych ziemiach wschodnich, na Grodzieńszczyźnie, w południowo-wschodniej części Wileńszczyzny historycznej, na Nowogródczyźnie, częstokroć, zwłaszcza obiekty sakralne, znajdują się w nie najlepszym stanie, powinny być objęte pracami konserwatorskimi.
Czy białoruskie władze w jakikolwiek sposób wspierają prace, które by zachowały polskie dziedzictwo?
Z pewnością nie, jeżeli traktować sprawę w ten sposób, że państwo białoruskie finansować by miało obiekty związane z polską kulturą. Natomiast generalnie stan zabytków na Białorusi jest zły. Jest to oczywiście pokłosie epoki sowieckiej, natomiast powstała na początku lat 90. XX wieku niezależna Białoruś. Nie była państwem i nie jest państwem na tyle ekonomicznie sprawnym, żeby mogło ułożyć duże kwoty na ochronę, opiekę nad zabytkami. To jest złożony problem. Trudno sobie przecież wyobrazić naszą wspólną historię, historię naszego wspólnego państwa bez kościoła jezuitów w Nieświeżu, bez obecnej katedry i historycznego kościoła jezuitów w Grodnie, bez starego zamku w Grodnie, najlepiej zachowanej rezydencji władców Rzeczypospolitej i miejsca, w którym odbywały się Sejmy Rzeczypospolitej na terenie wszystkich państw sukcesyjnych. To był do niedawna najlepiej zachowany zamek. Zatem nie ma takiego prostego przełożenia, że Białoruś finansuje obiekty, które byłyby związane z kulturą polską. Białoruś do niedawna finansowała to, co było przedmiotem jej zainteresowania. Z drugiej strony do czasu fali społecznych protestów po sfałszowanych wyborach latem 2020 roku istniały formy współpracy, w ramach której strona polska finansowała, a polscy specjaliści wykonywali prace konserwatorskie w szeregu obiektach dziedzictwa kulturowego Polski i Białorusi, znajdującego się akurat na terenie Białorusi.
Architektura sakralna stanowi sporą część białoruskich zabytków na Białorusi. Czy Polska obecnie ma możliwość dbać o nie?
W tym momencie nie są realizowane żadne projekty konserwatorsko-remontowe na terenie Białorusi, przy obiektach architektury sakralnej czy przy jakichkolwiek innych obiektach. Wynika to z jednej strony z faktu braku możliwości współpracy z partnerami białoruskimi, z drugiej strony trudno podejmować ryzyko, w którym polscy konserwatorzy mieliby jechać na Białoruś i w obecnych realiach podejmować jakiekolwiek działania. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaki charakter ma polityka reżimu w Mińsku od lata jesieni 2020 roku. Także w przeszłości były prowadzone projekty w różnych miejscach, natomiast obecnie nie są one prowadzone.
Na Białorusi znajduje się wiele polskich cmentarzy, które też można odnieść do zabytków. Biorąc pod uwagę stosunek białoruskich władz do polskich miejsc pamięci, na ile trudno jest je zachowywać?
Obecnie kontynuujemy działania o charakterze dokumentacyjnym, inwentaryzacyjnym przy nekropoliach na całym obszarze historycznych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. I są wśród nich oczywiście również cmentarze na Białorusi. Dość powiedzieć, że spośród tych cmentarzy cmentarz kalwaryjski w Mińsku, stary cmentarz w Grodnie czy tak zwany polski cmentarz w Mochylewie należą do najbardziej znaczących nekropolii związanych z polską kulturą, z polską ludnością na tych terenach. Oczywiście na Białorusi znajdują się też dziesiątki innych cmentarzy w każdym miasteczku, w każdej wsi, jeżeli nie zostały one zniszczone w okresie władzy sowieckiej, to przecież te cmentarze są. Należy dodać, że na terenie Białorusi znajduje się również cały szereg cmentarzy i upamiętnień o charakterze wojskowym, począwszy od grobów powstańców styczniowych, poprzez groby żołnierzy, uczestników wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-20, kończąc na kwaterach żołnierzy z września 1939 roku. Natomiast no, podobnie jak w przypadku obiektów architektury sakralnej czy obiektów architektury rezydencjalnej, pałaców czy zamków, Tego typu działania obecnie są wstrzymane, nie są one możliwe, zatem zajmujemy się obecnie wyłącznie na podstawie wcześniej pozyskanych materiałów inwentaryzacją i dokumentacją. Żadne prace o charakterze remontowym na cmentarzach nie są obecnie prowadzone.
Jakie są kluczowe problemy w dziedzinie ochrony polskich dóbr kultury na Białorusi w obecnej chwili?
Przede wszystkim brak możliwości realizacji przedsięwzięć z tej sfery. Całkowity brak możliwości realizacji we współpracy ze stroną białoruską wspólnych przedsięwzięć. Jeśli by pojawiła się taka możliwość, no to oczywiście zasadniczym problemem, jak zawsze, to nie jest specyfika tylko Białorusi, jak zawsze jest kwestia znalezienia środków finansowych. Prace konserwatorskie prowadzone przy obiektach zabytkowych w sposób profesjonalny wymagają bardzo wysokich nakładów finansowych, także obecnie nie ma możliwości formalnych prowadzenia tego typu prac, a jednocześnie, jeśli by się takie możliwości pojawiły, to ze względu na bardzo dużą liczbę bardzo cennych obiektów tego dziedzictwa, tutaj powstałoby przede wszystkim kwestia środków finansowych adekwatnych do potrzeb oraz potencjalnie współpracy ze stroną białoruską. Także to uważam, że są najważniejsze problemy obecnie związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, związanego z Polską, z historyczną Rzeczypospolitą na Białorusi.
Słowo do nieba. się nie dowie. Człowieku, czy płaczesz tam, a może drwisz? Z tego co wiem, to robaków mrowie tańczy klaszcząc w dłonie, powoli zjada cię.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Jana Borysiewicza Krysia. W swojej kolejności Aleksy Szota skończy rozpoczętą tydzień temu opowieść o pochówku Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także opowie, jak sarkofag króla powrócił z ZSRR do Polski oraz co się z nim później stało. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Czerwono-Czarni oraz ich przybojowym utworem 13.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie Znadniemnej Berezyny kontynuujemy poznawać biografię polskiego bohatera ziemi lidzkiej Jana Borysiewicza pseudonim Krysia. Przez jakiś czas kompanie batalionu zaniemeckiego operowały na terenach Generalnego Komisariatu Litwy, chwilami docierając na odległość 20 km od Wilna. Pojawienie się tak dużego oddziału polskiego na tym terenie wywołało panikę wśród litewskich władz policyjnych i administracyjnych. Doszło w tym czasie do spotkania z kilkunastoosobowym zawiązkiem partyzantki wileńskiej, prowadzonym przez Teodora Sawickiego Otto, przy czym wzięto początkowo wilniaków za grupę bolszewicką, zatrzymano i rozbrojono. Nieporozumienie zostało po kilku godzinach wyjaśnione i broń oddano. Ponieważ operacja niemiecka na terenach nadniemeńskich zakończyła się, porucznik Lech wydał rozkaz powrotu batalionu do południowej części powiatu lidzkiego. Oddziały rozpoczęły marsz na południe, tym razem omijając Lidę od wschodu. Podczas nocnego marszu przez jedną z wiosek w rejonie Hermaniszek oddziały polskie zostały ostrzelane przez oddział sowiecki. Nie poniosły jednak strat. Nocą 18 września 1943 roku batalion zaniemiecki przeszedł przez tory linii kolejowej Lida-Mołodeczno na wysokości Berdówki. Doszło wówczas do walki z jednostką niemiecką, ochraniającą ten szlak kolejowy. Niemcy zaatakowali batalion, otwierając ogień z broni maszynowej i moździerzy. Oddziały polskie po krótkiej utarczce oderwały się wraz z całym taborem od przeciwnika, lecz wkrótce ponownie wpadły w niemiecką zasadzkę, zastawioną przy równoległej do torów szosie Lida Berdówka-Lipniszki. Do ataku rzucono pluton podporucznika Jerzego Bokłaszca Pazurkiewicza z drugiej kompanii, który rozbił Niemców i zmusił do wycofania się. Ponieśli oni przy tym straty w ludziach i porzucili sporo broni. Po raz trzeci oddziały batalionu zostały ostrzelane przez Niemców już o świcie. Jeden z plutonów związał się z nimi w walce ogniowej, zaś całe zgrupowanie maszerowało dalej na południe, w stronę Niemna. W Dokudowie oddziały batalionu zaniemeckiego zatrzymały się na postój. Tak zakończył się rajd wileński zgrupowania. Koncentracja oddziałów została zakończona. Rezultaty działań prowadzonych przez batalion zaniemecki w lecie 1943 roku okazały się nader pomyślne. Stworzono silne zgrupowanie prowadzące skuteczne działania dywersyjne i bojowe przeciwko niemieckim siłom okupacyjnym, które jednocześnie oczyściło nadniemeckie tereny powiatów Szczuczyńskiego i Lidzkiego z band komunistyczno-rabunkowych i swą obecnością uniemożliwiło tu penetrację partyzantki sowieckiej. Kompania Krysi odmaszerowała na swe macierzyste tereny w okolicach Radunia, Naczy i Bieniakoń. Oddziału pierwszej i drugiej kompanii batalionu zaniemeckiego w sile około 400 żołnierzy wyruszyły na północny zachód, osiągając po trzech dniach marszu lasy Puszczy Nackiej. Po drodze do batalionu dołączyła trzecia kompania Krysi. Podczas przemarszu oddziały batalionu stoczyły kilka potyczek z Niemcami i bolszewikami, w których zabiły czterech żandarmów oraz kilkunastu rabusiów z grup przetrwania i partyzantów sowieckich. Po dotarciu do Puszczy Nackiej oddziały batalionu zajęły się przygotowywaniem bazy zimowej. Patrole poszczególnych kompanii rozpoczęły oczyszczanie terenu z band, które niedawno zamordowały tu jednego z członków konspiracji AK pod Zabłocią. Oddział 314 porucznika Krysi, stanowiący dotychczas trzecią kompanię batalionu zaniemeckiego, został w listopadzie 1943 roku wyłączony z tej jednostki. Uzyskał status oddziału samodzielnego, stanowiącego związek kolejnego batalionu partyzanckiego. Od grudnia 1943 roku występował jako czwarta kompania 2 batalionu 77 pułku piechoty Armii Krajowej. Na dziś kończymy opowiadać o losie polskiego bohatera ziemi lidzkiej, Jana Borysiewicza, pseudonim Krysia. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu działającym na terenach współczesnej Białorusi, zapraszamy Państwa do słuchania programu z Naddniemnej Berezyny za tydzień.
Polskie podróże na Białorusi.
Tydzień temu zaczęliśmy opowieść o losie szczątków króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i ich zawiłej drodze z powrotem na ojczyznę. Teraz nadszedł czas, by opowieść skończyć. Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. W 1938 roku postanowiono, że relikwie ostatniego króla Polski i wielkiego księcia litewskiego wrócą z Petersburga do Polski. Nie wiadomo było jednak, gdzie mają spocząć. Władze były przeciwne pochówku zarówno w Krakowie, jak też w Warszawie. Sekretarz polskiej ambasady w Moskwie Stanisław Zabiało uważał, że król nie może być pochowany w mieście, z którym go nic nie łączy. Wyznaczył więc trzy potencjalne miejscowości. Pierwszą było Grodno, które król lubił, gdzie często bywał i gdzie zachowała się pojezuicka fara, która mogłaby być idealnym miejscem dla królewskiej trumny. Drugie miejsce to był Wołczyn, koło Brześcia, gdzie król się urodził. Trzecie to Ryki, maleńkie miasteczko w powiecie lubelskim, gdzie ojciec króla miał pałac i gdzie został pochowany. Lecz polski dyplomata Michał Łubieński, który podobnie jak Zabiało był dalekim krewnym króla, oburzył się na propozycję Grodna. Stwierdził, że to będzie zniewaga dla Poniatowskiego, bo przyciągnie uwagę do dwóch najbardziej nieudanych epizodów z jego życia. Sejmu Grodzieńskiego, na którym uchwalono drugi rozbiór Rzeczypospolitej oraz abdykacji w Grodnie. Wybrano więc Wołczyn. Zachował się tam piękny kościółek barokowy, który akurat wymagał renowacji, a złożenie tam szczątków króla byłoby do tego dobrym pretekstem. Postanowiono, że trumna króla będzie przewieziona od granicy polsko-sowieckiej w Stołpcach do Wołczyna niepublicznie i będzie złożona w jednej z kaplic do czasu zakończenia remontu, a wtedy można będzie zorganizować oficjalny pochówek. A jednak powrotu króla nie udało się utrzymać w tajemnicy. Napisał o tym najpierw Dziennik Brzeski, a potem Wileńskie Słowo. Polska Agencja Telegraficzna wydała więc 29 lipca 1938 roku krótki komunikat, który stał się przyczyną gorących dyskusji. Dlaczego nie było uroczystego pochówku? Dlaczego wybrano właśnie Wołczyn? Kto tak zadecydował i dlaczego wszystko trzymano w tajemnicy? Wielu publicystów stwierdzało, że miejsce króla ma być, jeżeli nie na Wawelu, to przynajmniej w Warszawie, bo był to choć nieszczęśliwy, ale wielki król, symbol jedności narodu, którego nie trzeba się wstydzić. To za jego czasów Warszawa stała się prawdziwą europejską stolicą. Ilustrowany Kurier Codzienny pisał wręcz, że Poniatowski był pracowitym politykiem, który uratowałby kraj, gdyby nie sami Polacy. Jednocześnie wielu autorów wciąż uważało Poniatowskiego za zdrajcę. Zesłano więc króla do Wołczyna. Wniosła go w posagu poniatowskim matka króla, Konstancja Czartoryska, a ojciec król Stanisław w 1729 roku rozpoczął tu budowę barokowego kościółka. Później kościół przerobiono na cerkiew, ale zwrócono katolikom w 1918 roku. W lipcu 1938 roku, gdy do Stołpców przybył tajemniczy sowiecki wagon towarowy ze skrzynią i napisem Polska Szczątki, w Wołczynie w pośpiechu przeprowadzano renowację kościoła. Przygotowywano specjalną niszę z wejściem do podziemi, umacniano sklepienia, montowano nowe kraty. Tylko dwie osoby znały o celu renowacji. Kierownik prac, szef Wojewódzkiego Wydziału Budownictwa Papiewski i miejscowy proboszcz Czyszewicz. Nocą 14 lipca ciężarówka pocztowa przywiozła pod ściany kościoła ważący 600 kg sarkofag. W kościele okazało się, że wejście do podziemi jest zbyt wąskie, pozostawiono więc sarkofag na podłodze w niszy, którą zamknięto na klucz. 14 miesięcy później Poniatowski, choć nie ruszał się z miejsca, znów okazał się w Związku Radzieckim. Był wrzesień 1939 roku. W ciągu kolejnych lat prawie wszyscy katolicy opuścili Wołczyn. Część została zesłana przez władze stalinowskie, część po wojnie się repatriowała do PRL-u. Wśród nich był też ksiądz Czyszewicz. Klucze od kościoła i niszy królewskiej oddał Sowieckiej Radzie Wiejskiej i wyjechał za Bóg. O królu zapomniano. Dopiero w latach 80. znów pojawiło się zainteresowanie osobą króla, zarówno z polskiej, jak też z białoruskiej strony granic. Kościół był wtedy zdewastowany. Krajoznawca z Grodna Aleksander Milinkiewicz ustalił, że sarkofag króla rozrabowano jeszcze w 1946 roku. Tutejsi mieszkańcy ukradli koronę, kawałek szpady, nawet guziki, które wyglądały na złote. A z cynkowej trumny miejscowy kowal zrobił wiadra. Pozostały tylko kawałki płaszcza, części trumny, gwoździe, obcasy. W 1988 roku trafiły one do Polski, a w 1995 zostały uroczyście pochowane w Archikatedrze Warszawskiej. Tak skończyła się niezwykła wędrówka króla. I na tym żegnam Państwa. Do usłyszenia.
Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie?
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o pionierach polskiego Big Beatu, czyli zespole Czerwono-Czarni oraz ich przebojowym utworze 13. Formacja powstała z inicjatywy Franciszka Walickiego 22 czerwca 1960 roku przy gdańskim jazz klubie, wykorzystując w nazwie jego barwy kolory czarny i czerwony. W założeniu miał być kontynuacją rozwiązanego w 1959 roku zespołu Rhythm and Blues. Pierwszy skład tworzyli Przemysław Gwoździowski – saksofon, Wiesław Bernolak – gitara, Zbigniew Wilk – fortepian, Wiesław Damięcki – kontrabas, Ryszard Żuk – perkusja, a śpiewali wówczas Marek Tarnowski, Andrzej Jordan i Janusz Godlewski. Grupa zadebiutowała 23 lipca 1960 roku w klubie studenckim Żak w Gdańsku. W 1961 roku nagrała pierwszą w kraju płytę z rock'n'rollowym repertuarem zagranicznym. Podczas koncertów w kraju organizowała konkursy dla piosenkarzy amatorów, a najzdolniejszym z nich proponowała współpracę. W takich okolicznościach zadebiutowali m.in. Wojciech Gąsowski, Helena Majdaniec i Marianna Wróblewska. Zespół zyskał dużą popularność i występował na licznych festiwalach i innych imprezach muzycznych. Między innymi Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie zdobył wiele wyróżnień. Pomiędzy 1964 a 1966 rokiem zagrał koncerty w Czechosłowacji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W tym okresie muzycy pojawili się także w filmach Zbrodniarz i Panna Janusza Nasfetera i Dwa żebra Adama Janusza Morgensterna. Jesienią 1966 roku Czerwono-Czarni dokonali nagrania debiutanckiej płyty długogrającej, będącej jednocześnie pożegnaniem Macieja Kossowskiego i Zbigniewa Bizonia. Z chwilą odejścia z grupy, tego ostatniego, liderem Czerwono-Czarnych został Ryszard Poznakowski. Spod jego pióra wyszły kolejno wielkie przeboje zespołu. Sobota to mój dzień, Mały Książę, Zakochani są sami na świecie, Bądź dziewczyną z moich marzeń i 13. Nagrodzony na 5. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 13 kwietnia 1967 roku Czerwono-Czarni wystąpili obok The Rolling Stones podczas ich koncertu w Warszawie. Powolny spadek popularności zaczął się od lata 1967 roku, kiedy z zespołu odszedł Ryszard Poznakowski. W 1968 roku wzorem awangardy rockowej zrealizowali mszę bitową Pan przyjacielem moim, napisaną przez Katarzynę Gartner i Kazimierza Grześkowiaka. Premiera spektaklu odbyła się w kościele Świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej pod Warszawą. W lipcu 1969 roku zespół wystąpił na 3. Festiwalu Piosenki Żołnierskiej z piosenką A tu żniwa. W 1971 roku zespół zawiesił swoją działalność. Wznowił ją w 1972 roku, jednak poza występem na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu nie odniósł większych sukcesów. W zasadzie w 1976 roku zespół zakończył działalność, a od następnego roku występował już tylko okazjonalnie z nowymi solistami Jerzym Górajem, Sandrą Pasternak i Ireną Woźniacką i zazwyczaj pod nową nazwą Longplay. Niektórzy wokaliści kontynuowali solową karierę, na przykład Karin Stanek, Helena Majdaniec, Maciej Kosowski czy Jacek Lech. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1967 roku mini-albumu zatytułowanego 13. Po raz pierwszy zaśpiewała go Katarzyna Sobczyk podczas 5. edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie za tą piosenkę otrzymała tam nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Opola. Słowa do niej napisał Janusz Kondratowicz, natomiast muzyka jest autorstwa Ryszarda Poznakowskiego. Przed Państwem 13.
Ważnych zrywa wiatr.
13.
Wszystko zdarzyć się może.
13.
Świat w różowym kolorze.
13.
Nie smucą mnie łzy.
13.
Piękniejsze mam sny.
13.
A ty właśnie 13. jesteś zły. Ci powiem, jedno mogę ci przysiąc.
13.
Wiosna twoje ma dzisiaj śpiewam tak. Dlatego śpiewam tak.
13.
Od morza do Tat.
13.
Piękniejszy jest świat.
13.
Zaśpiewam ci tak.
13.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego. 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Nie pluszowy miś ani kwiaty.
w żadnym winie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość. Kiedy jedno płacze,